Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do tłumów: Królestwo niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej: podobne jest Królestwo Niebios do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej: podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie. W kolejnych przypowieściach Jezus głosi znaczenie Królestwa Niebios, to znaczy Królestwa Boga. Dla wielu, także dla tych, których imiona zapisane są w księgach sztów, nie jest to realna rzeczywistość. Królestwo Boga, czyli panowanie Boga, czyli ludzie, w których sercach jest Bóg Panem, Panem ich życia i Jego głos prowadzący jest nawigacją przez życie. To istota biblijnej objawionej wiary i biblijnej objawionej pobożności. Prowadzenie głosem przez Boga w czasie ziemskiego życia, aby powiększało się życie, które każdy dostał jako stworzenie Boga, i aby powiększało się po każdym kroku coraz bardziej, aż kiedyś stanie się życiem nieprzemijającym w Bogu, kiedy przeminie ta ziemska rzeczywistość, a pozostanie tylko rzeczywistość niebios, to znaczy pozostanie tylko Bóg, w którym będziemy żyć na zawsze. Wielu nie doświadcza tej duchowej rzeczywistości, rzeczywistości Boga na swoich ziemskich drogach. Istnieje dla nich tylko to, co można zmysłowo uchwycić, policzyć, zważyć. Istnieje tylko to, co ziemskie, i z tym kończy się wszystko. Ale czy naprawdę? Tęsknota, która jest w każdym człowieku, żeby żyć na zawsze, żeby mieć nieprzemijające życie, nie bierze się znikąd. To włożony w serce każdego człowieka dar Królestwa Boga, bycia z Bogiem i bycia w Bogu, w tym, który stworzył wszystko i który jest wiecznie żyjącym i chce się dzielić swoim życiem, życiem nieprzemijającym ze swoimi stworzeniami, z tymi ludźmi, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Wielu tego nie rozumie, nie czuje, nie doświadcza. Czy w czasach Jezusa było inaczej? Czy było dużo lepiej w ówczesnej wspólnocie wiary Izraela odnośnie królowania Boga? W Ewangelii według świętego Mateusza jest 7 przypowieści o Królestwie Niebios. Najwyraźniej dyskutowano o tym w ówczesnych środowiskach i pojawiały się wątpliwości na temat realności, przydatności, więzi wiary z Bogiem, aby był Panem życia. I w dzisiejszej Ewangelii słyszymy najpierw 2 przypowieści, 2 metafory o Królestwie Niebios. Wskazują one, jak już tu, na ziemi, doświadcza się rzeczywistości nieba i jakie można mieć konsekwencje w życiu z tego powodu. Pierwsza przypowieść, pierwsza metafora. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Każdy człowiek chce tylko jednego. Być szczęśliwym przez swoje życie. Nie musieć się już martwić o swoje życie. Wiedzieć, że strach, choroba, trudności są przejściowe i są pokonane na zawsze. I tak Jezus opowiada o ludzkim życiu i o obecności Boga w ludzkim życiu, posługując się przypowieścią rolnika, który odkrywa na polu ogromny skarb, sprzedaje wszystko, co ma, wykorzystuje cały swój potencjał, aby wykonać to, co jest najważniejsze w życiu, aby wykorzystać swoją życiową szansę. Odkrył skarb. Nie mógł określić z góry czasu i miejsca takiego znaleziska. Odkrył je niejako przypadkiem, podczas codziennej pracy. I kupił tę rolę za wszystko, co miał. Ten skarb trafił do niego jako dar. I natychmiast rozpoznał jego znaczenie w swoim życiu. Jezus mówi, że takie jest właśnie Królestwo Niebios, czyli panowanie Boga, czyli to, że Bóg jest Panem życia, to najcenniejsze ze wszystkiego, co się posiada, to nieoceniony skarb. To, że Bóg naprawdę jest moim Panem, daje szczęście, bo daje życie. Jest się wolnym człowiekiem. Nie ma się w niczym i w nikim jako pana swojego życia. W jaki sposób można nabyć ten skarb? Zachowywać go przez wszystkie dni swojego życia na tej ziemi? Oto jest pytanie, które powinniśmy stawiać każdego dnia. Obecność Boga, panowanie Boga, tylko Bóg jest Panem i nic ziemskiego nie jest Panem mojego życia, to dar. I od nas zależy, czy go przyjmiemy i czy wtedy nasze życie naprawdę zacznie się zmieniać, nabierze perspektywy wieczności. Mimo przemijalności tego świata i naszego życia na tym świecie. Co oznacza w moim życiu ten dar, że Bóg jest moim Panem? Dar, że prowadzi mnie ku wieczności. Każdy z nas i każda z nas powinniśmy znaleźć odpowiedź w wolności. I druga metafora o Królestwie Niebios. Jezus mówi o drogocennej perle. To obraz kupca, który poszukuje kosztowności. Pojawia się przed nim splendor bogatych i kuszący świat, tych, którzy mają pieniądze i władzę. Ale jednak mimo wielu kosztowności, które zna, ten kupiec wreszcie trafia na coś drogocennego naprawdę. Coś, czego nie można porównać z niczym innym. I Ewangelia Mateusza przypomina nam w tym obrazie Jezus w tej Ewangelii, że Królestwo Niebios jest jak skarb, drogocenna perła, kosztowność, której szuka się latami. Kto znalazł w swoim życiu ten skarb? Królestwo Boga, samego Boga. Już nie kalkuluje, już nie jest osamotniony, już nie idzie na skróty w swoim życiu, ale może oddać wszystko, do czego do tej pory było przywiązane jego serce. I myślał do tej pory, że może się bez tego obejść, ale gdy to spotkał, zobaczył, że nie, że od tego zależy całe życie. Czy zakorzeniamy się w Bogu jako naszym Panu, czy zakorzeniamy się w czymś innym, w czymś z tego świata, co jest przemijające i przeminiemy razem z tym. I nie doświadczymy spełnienia naszej najgłębszej tęsknoty, która nam była dana i jest dawana od samego naszego początku, od naszego stworzenia, żeby żyć coraz pełniej i żeby żyć na zawsze. Gdy znajdzie się taką perłę życia, nie będzie się miał przywileju wobec innych ludzi. Będzie się doświadczać przemijania, cierpień i porażek, ale będą one drogą ku wieczności życia. To jest różnica. Często doświadcza się czegoś przeciwnego do tego, czego się spodziewamy, gdy znajdziemy taką perłę. Często wierzący w Boga, który naprawdę zakorzenia się w Bogu, jest często, można tak powiedzieć, wyciskany do ostatniej kropli krwi w tłoczni cierpienia, przygniatany do ziemi przez własny krzyż, czasem dosłownie przybity do ziemi, a mimo to wie, że jest w rękach Boga. Często hałaśliwym, pozornie, bezsensownym cierpieniu swojego życia, ktoś taki wie, że jest kochany przez Boga i że to jest tylko przejście, a nie wieczna stacja. Ten, kto znalazł tę perłę, perła Boga jako Pana swojego życia i zakorzenił się w Bogu, być może po latach zmagań i poszukiwań, ale jest gotów oddać wszystko, bo wie, to, czego doświadczyła między innymi święta Teresa, gdy znalazła wreszcie swoją perłę życia. Powiedziała wówczas: kto ma Boga, ma wszystko. Sam Bóg wystarczy. Królestwo Niebios, panowanie Boga, to panowanie miłości. I nie jest się już osamotnionym i głodnym miłości. Królestwo Niebios, panowanie Boga jest zatem cenniejsze od wszystkiego, co możemy mieć w tym świecie. To naprawdę jedyna w swoim rodzaju drogocenna perła. Doświadczenie, że Bóg naprawdę jest moim Panem, daje szczęście. Przez łzy i ból często, ale to jest przejście. Bo to, że Bóg naprawdę jest moim Panem, daje szczęście, bo daje życie nieprzemijające i jego przedsmak ma się już tu, na tej ziemi. W jaki sposób można nabyć tę perłę i zachowywać ją przez cały czas, przez wszystkie dni na tej ziemi? Na to pytanie powinniśmy znajdować odpowiedź własną każdego dnia i w każdej godzinie. I kolejna metafora o Królestwie Niebios. Królestwo Niebios, mówi Jezus, jest podobne do sieci zarzuconej w morze i zbierającej ryby. Rzeczywistość stworzona przez Boga jest siecią. Dopóki jest zanurzona w wodzie, czyli dopóki płynie nam czas, dopóki dawany jest nam dar czasu na tej ziemi, możemy się w tej sieci stawać sprawiedliwymi w oczach Boga, to znaczy podobnymi do Niego w naszym stylu życia. Możemy być w sieci Boga, w sieci świata i ludzi, podobni do Niego, tak jak nas stworzył, jako swój obraz i podobieństwo, i wówczas będziemy coraz bardziej smakować szczęścia. Ale jednak cały czas w tym świecie będącym siecią Boga istnieje zagrożenie, że staniemy się niesprawiedliwymi ludźmi, to znaczy takimi, którzy jako niepodobni do Boga w swoim stylu życia czynią zło. Gdy sieć Boga zostanie wyciągnięta na brzeg, używając obrazów dzisiejszych, przypowieści, gdy wypełni się zatem nasz czas w tym stworzonym świecie, wówczas staniemy się na zawsze tymi, którymi będziemy w tym momencie, gdy stanie nam czas. Gdy zostaniemy wyciągnięci na brzeg w sieci Boga, na brzeg rzeczywistości stworzonego świata, będziemy albo sprawiedliwymi, albo niesprawiedliwymi. I tak zostaniemy utrwaleni na zawsze. Możemy zobaczyć, co Bóg do wygnańców w Babilonie w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa mówił do Izraelitów zrozpaczonych i toczących bój z wątpliwościami wiary. W księdze Ezechiela w 18 rozdziale jest pokazany obraz Boga, który za wszelką cenę chce uratować każdego człowieka, tego, który w czasie swojego ziemskiego życia był niesprawiedliwy, czyli złoczyńcą, jak i tego, który w czasie swojego ziemskiego życia był podobny do Boga, czyli czynił dobro. Panowanie Boga jest wszechogarniającą siecią. Znajdować się w niej jako człowiek dobry, to znaczy będący z Bogiem w więzi podobieństwa do Niego, w więzi z Bogiem Stwórcą i Zbawcą wszystkiego, co istnieje, oznacza szczęście i życie na zawsze. I dalej mówił Jezus do swoich uczniów, gdy wypowiedział te przypowieści, a także mówi do nas, gdy i my Go słyszymy, gdy czytamy Jego Ewangelię. Zrozumieliście to wszystko? Wówczas uczniowie odpowiedzieli, tak jest. Ale czy naprawdę rozumiemy Jezusa? Rozumiemy jego przypowieści, obrazy o królowaniu Boga i jakie to ma znaczenie w naszym życiu? Rozumieć Jezusa i jego nauczanie to droga życia i szczęścia. Wszyscy ludzie święci w historii, to znaczy podobni do Boga, nie doskonali sami z siebie. Wszyscy ludzie sprawiedliwi, podobni do swojego Stwórcy i Zbawcy, znajdowali ten skarb Królestwa Niebios, panowania Boga w swoim życiu i w swoim sercu. I po latach mogli dokładnie powiedzieć, gdzie i kiedy znaleźli ten dar. Każdy z ludzi, którzy byli podobni do Boga, mieli swoją historię, wyciągnęli własne wnioski ze swojego odkrycia i zmienili życie. Na przykład święty Franciszek z Asyżu z radością i wdzięcznością powiedział wszystkim, że Bóg dał mu wielki dar. I konsekwencją tego w jego życiu było: opuszczam świat, nic on dla mnie nie znaczy, w porównaniu z tym, co znalazłem. To samo działo się w życiu Pawła, Augustyna, Klary i wielu innych. Nierzadko śmierć bliskiej osoby otwiera nam oczy na skarb w naszym życiu. Tak było na przykład z Franciszkiem Borgia. Pochodził ze znanej w całych Włoszech w XVI wieku i w XVII rodziny Borgiów. Członkowie tej rodziny znani byli z walki o władzę, z rozwiązłości, okrucieństwa. Franciszek w swoim sposobie życia nie odstawał zbytnio od swojej rodziny. Był prawdziwym Borgią. Był na dobrej drodze do utraty życia. Ale do czasu, gdy po tygodniach transportu martwego ciała znanej z piękności królowej Hiszpanii Izabeli, którą uwielbiał, zobaczył, jak wyglądała po śmierci ta piękna kobieta, doznał wstrząsu i jąkając się wykrztusił: tak przemija chwała świata. Piękna Izabela była w gruncie rzeczy, zobaczył, przemijającą, marną, sama z siebie ludzką istotą. Wtedy otworzyły się mu oczy i w tej godzinie łaski wyraźnie rozpoznał, żeby nie iść dalej przez życie, zakorzeniając się w tym świecie i nie iść tak, tracąc życie, bo skończy z pustymi rękami. I nagle Bóg stanął przed nim w nowy sposób. Odkrył Boga. Zakorzenił się w nim, odkrył swój skarb i odkrył swoją perłę. I w sieci Boga w tym świecie stał się sprawiedliwym, to znaczy podobnym do Boga w swoim stylu życia. I wstąpił do zakonu jezuitów, został trzecim w kolejności generałem zakonu i znaczącym świętym. Wygrał swoje życie. Taki skarb obecności Boga, taką perłę ofiaruje Bóg każdemu. Można przyjąć ten dar lub go odrzucić. Wielu boi się podjąć jasną życiową decyzję. Niewiara, lęk przed tym, co nowe, może unicestwić ten dar w człowieku. Ale Bóg nigdy nie stanie się naszym skarbem, perłą naszego życia, a my nie doświadczymy nieprzemijalności, gdy będziemy chcieli przyjąć przyjąć ten dar od Boga tylko połowicznie. Trochę ziemi i trochę nieba. Dlaczego często tak się dzieje? Możliwa jedna z wielu przyczyn, bo wielu ludzi postrzega Boga jako zagrożenie dla własnego szczęścia w życiu na tej ziemi. Bóg ciągle stawia wymagania, wydaje się, i nieustannie trzeba dopasowywać swoje życie do Jego woli. Ale przecież Jego wolą jest, abyśmy żyli. Dopasowując nasze życie do woli Boga, zdobywamy życie, a nie tracimy go. Bóg nie konkuruje z naszą wolnością, radością życia i spełnieniem. Konkuruje tylko z naszymi wyobrażeniami o tym, czym jest prawdziwe życie i czym jest życie nieprzemijające. A zatem pytanie, które powinniśmy sobie stawiać codziennie. Czy doświadczamy odkrywania własnego życia? Czy jesteśmy tak zasypywani wiadomościami zewsząd, które w ogóle nie są częścią naszego życia, że na własne życie, na własne szczęście już nie mamy czasu i nie mamy siły i gotowości dostrzec naszej szansy, szansy naszego życia jako skarbu i perły, których nie można mieć, jeśli nie postawi się życia całego na tych skarbach, na skarbach obecności Boga. Bóg nie jest wrogiem naszego życia i szczęścia. On jest pierwotną siłą życia w nas i chce, abyśmy mieli życie w pełni. Rzuca nam wyzwania, ale daje nam dary, bo te wyzwania są ku życiu, nie przeciw życiu. Jeśli oddamy swoje życie Bogu i pozwolimy się Mu prowadzić, przyjmiemy nasze życiowe powołanie z Jego rąk, aby dzień po dniu być skierowanymi Jego głosem, to często będzie to życie niełatwe, ale szczęśliwe. To właśnie rozumiało wielu ludzi i gdy Jezus pyta, zrozumieliście to wszystko, mogli Mu naprawdę odpowiedzieć, tak jest. Jednym z tych, którzy zrozumieli to nauczanie Boga, był między innymi Charles de Foucault, wielu innych po nim i przed nim. Byli zadowoleni ze swojego życia, chociaż często było to życie ciężkie, wymagające bardzo od nich, ale nie zamieniliby go na nic innego, bo własne życie to nasz dom. Mieć dom to odnaleźć swoje życie, odnaleźć swój największy skarb. Często, kiedy próbujemy być architektami własnego losu, pozostaje nam rozpaczliwa pustka. A jednak wtedy, kiedy byliśmy dla Boga i dla ludzi, dzieląc z ludźmi swoje życie i nie żądając za to zapłaty, towarzyszyła nam głęboka radość, poczucie siły i energii życiowej, które zdecydowanie rekompensowały cały nasz wysiłek. Oto skarb i perła naszego życia. Miejmy odwagę w to uwierzyć. I miejmy odwagę ten skarb i tę perłę nabyć.